drodzy bracia i siostry, wszyscy się ciągle uczymy i niejednokrotnie musimy korygować nasz sposób myślenia i dostrajać go do Pisma Świętego. Jednym z takich tematów, gdzie warto zastanowić się, czy nasz pogląd jest właściwy, biblijny, jest temat Izraela. Kto dzisiaj jest Izraelem Bożym? Niektórzy chrześcijanie określają się jako chrześcijańscy syjoniści i są wielkimi zwolennikami Izraela tego cielesnego. Otrzymują regularnie biuletyny, gdzie jest opisane, co się dzieje w Izraelu, jakie rząd izraelski podejmuje działania, jakie są tam kłopoty, co tam należy czynić i modlą się w tych wszystkich sprawach. Ale oczywiście nie ma nic złego w modlitwie za Izrael. Sam apostoł Paweł modlił się o zbawienie Izraela, oczywiście nie o rząd jakiś izraelski czy coś takiego, ale o zbawienie swego ludu, z którym był tak związany, gdyż z tego ludu się wywodził. Ale także my powinniśmy modlić się o zbawienie tego ludu, bo Ewangelia jest najpierw dla Żyda, potem dla Greka, czyli poganina. I na przykład my z Grażynką co sobotę modlimy się tak szczególnie za Izrael, bo sobota nam się kojarzy z szabatem, który Izraelici święcą od wieków. I jest to jak najbardziej stosowne, żeby modlić się o zbawienie tego ludu, który przecież został wybrany przez Boga, wyprowadzony z Egiptu, który wywodzi się od Abrahama, wielkiego męża wiary. Ale czy postawa niektórych chrześcijan w tym zakresie nie jest przesadna? Pewien pastor, już emerytowany, Mike Stringer z Anglii, poskarżył mi się, że jeden brat z jego zboru zaczyna i kończy każdą rozmowę od Izraela. Nie ma innego tematu, tylko Izrael. Inni żyją tylko konferencjami o Izraelu, jeżdżą z jednej na drugą, z jednej na drugą. Więcej wiedzą o Izraelu niż o Kościele, niż to, co Biblia mówi o Kościele. Zdarza się też, że niektórzy jeżdżą do Izraela po inspirację. Mam takich dobrych znajomych, którzy jeżdżą chyba co najmniej 4 razy w roku do Izraela. Wydają ciężkie pieniądze, żeby tam pojechać, bo uważają, że tam jest źródło wszystkiego i tam trzeba jeździć. I ten brat nawet przyjął chrzest w Jordanii, bo tam jest najlepiej przyjąć chrzest. Właśnie zastanówmy się, jak Nowy Testament pokazuje tę naukę i kto jest dzisiaj Izraelem Bożym. I bądźmy gotowi zawsze korygować nasz pogląd, jeśli mamy jakieś wątpliwości, w myśl tego, co Paweł napisał w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 21. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. I 22. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. I będziemy chcieli to zrobić w oparciu o szereg wersetów biblijnych, ale głównym tekstem będzie Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 33 do 46 wersetu. Ewangelia według Mateusza, 21 rozdział, od 33 do 46 wersetu. Czytamy tak. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego. Jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale i im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanuję syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic. Nuże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Drodzy bracia i siostry, obraz winnicy jako ludu izraelskiego, ludu Bożego, pojawia się już w Starym Testamencie. W Księdze Izajasza w 5 rozdziale jest napisane, że winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie Judcy ulubiono jego latorośli. I Bóg się skarży. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. I rzeczywiście naród izraelski w ciągu swojej historii wydawał wiele złych owoców. Bóg posyłał do nich proroków, nie chcieli ich słuchać. Prorocy byli przysłani, tak jak ci słudzy do dzierżawców winnicy, żeby pokazać Bogu owoce, odebrać te dobre owoce, owoc sprawiedliwości, świętości. Ale nie było tego. Proroków bili, zabijali, kamienowali. Bóg posyłał jeszcze większą liczbę proroków i tak samo ich traktowali. Przypomnijmy, niewola babilońska, 586 rok przed Chrystusem, to była pierwsza niewola, jeśli chodzi o królestwo judzkie, z siedzibą w Jerozolimie, ale już wcześniej, w 8 wieku, dziesięcioplemienne królestwo izraelskie zostało zabrane do Asyrii. Za bałwochwalstwo, za nieposłuszeństwo, za niewydawanie owoców sprawiedliwości, za złamanie przymierza. No i Bóg posyłał do nich tych proroków, a owoców nie było. Powrócili z niewoli asyryjskiej, babilońskiej, ale po jakimś czasie znowu pojawił się grzech w tym narodzie. Pojawiło się odstępstwo, pojawił się błąd. Pan Jezus powiedział na mównicy mojżeszowej, na katedrze Mojżesza, zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze i oni doprowadzili do absurdu prawo Boże, dodali do niego tak wiele komentarzy, które wręcz wypaczyły jego ducha i przekręciły jego intencje. I znowu zło szerzyło się w Izraelu. I kulminacją złego postępowania Izraela było to, że Bóg posłał swego Syna, jedynego, jednorodzonego Syna, i oni go właśnie zabili. Pan Jezus to obrazowo przed faktem powiedział. I sami arcykapłani i faryzeusze powiedzieli, że wytraci sromotnie tych złoczyńców. I tak się stało. W 70 roku naszej ery Bóg posłużył się Rzymianami, żeby zniszczyć Jerozolimę, żeby zniszczyć świątynię, żeby rozproszyć ten naród izraelski po całej ziemi. Bo dopuścili się fundamentalnego, ostatecznego grzechu, bo odrzucili Syna Bożego, zamordowali Go, Syna Bożego, do którego prowadził ich Mojżesz, psalmy, prorocy, pisma. Cały Stary Testament prowadził ich do Mesjasza, a oni nie chcieli przyjąć, ustanowili własne usprawiedliwienie z uczynków, a nie z wiary, przez wiarę w Jezusa Chrystusa z łaski. I odrzucili tą drogę zbawienia przez Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus powiedział, że stał się kamieniem węgielnym, ale stał się takim kamieniem, o którym można się potknąć i roztrzaskać. I ogół ludu izraelskiego w historii z pierwszego wieku odrzucił Jezusa. Stał się kamieniem, który odrzucili budowniczowie. I Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, czyli Żydom, a szczególnie władzom tego narodu, a dane będzie narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Co to za naród? Chcemy się skupić w dzisiejszym rozważaniu, jakiemu narodowi, jakiemu ludowi miało być dane Królestwo Boże zamiast Izraelitom. Rozważymy to na spokojnie, żeby sam Nowy Testament do nas przemawiał, czego on naucza. Pamiętajmy jednak o tym, że za zamordowanie Syna Bożego ponoszą odpowiedzialność nie sami, tylko Żydzi, bowiem Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, werset 27 mówi, że nie tylko Żydzi, ale także Herod, Poncjusz Piłat, poganie, no i oczywiście plemiona izraelskie. Ale uczynili to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało, mówi Piotr i apostołowie. Bóg posłużył się złością, niegodziwością ludzi, żeby doprowadzić do naszego zbawienia. W ostatecznym rozrachunku można powiedzieć, że to nasze grzechy zaprowadziły Jezusa na krzyż. Ale nie zwalnia to mimo wszystko odpowiedzialności Izraela, który był przygotowany przez Boga na przyjęcie Mesjasza i w sposób fundamentalnie niewierny go odrzucił. Nie zwalnia to od winy tego ludu, którą na siebie wziął. Zastanówmy się najpierw, Co mówi Nowy Testament? Kto dzisiaj jest prawdziwym obrzezaniem? Kto jest dzisiaj prawdziwym ludem Bożym na ziemi? Który otrzymał Królestwo Boże? Który pełni wolę Bożą, reprezentuje Boga na ziemi? Zajrzyjmy do listu do Filipian, 3 rozdział, werset 3. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Biblia Poznańska oddaje to tak. Bo prawdziwie obrzezani to my jesteśmy, którzy pod wpływem ducha czcimy Boga i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Apostoł Paweł daje do zrozumienia, że to chrześcijanie dzisiaj są prawdziwym Izraelem, prawdziwym obrzezaniem, gdyż czczą Boga w Duchu Świętym, tak jak się należy, bo Bóg powiedział przez Pana Jezusa, że będzie szukał tylko czcicieli, którzy wielbą Boga w duchu i prawdzie, którzy chlubią się w Chrystusie Jezusie, to znaczy w Mesjaszu Izraela, i w ciele ufności nie pokładają. Nie pokładają ufności w jakimś cielesnym pochodzeniu od Abrahama, w jakichś ludzkich zasługach, w ludzkiej mądrości, w jakiejś zewnętrznej, pobożnej, rytualnej religijności. W niczym takim nie pokładają nadziei. Więc prawdziwym obrzezaniem dzisiaj jest Kościół według tego. I już Mojżesz w Księdze 5 Mojżeszowej wspominał, że takie obrzezanie tak naprawdę jest najwartościowsze. 5 Mojżeszowej, 10 rozdziale, w wersecie 16 powiedział: obrzeżcie więc nie obrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie. Ta nieobrzeska serca to wszystko, co oddala od Boga. To wszelkie brudy, które oddalają od Boga. To wszelka niewrażliwość, która powoduje, że człowiek jest oporny wobec Boga. I apostoł Paweł kwestię obrzezania prawdziwego i prawdziwego żydostwa porusza w liście do Rzymian, 2 rozdział, 28 i 29 werset. I musimy pamiętać, że hebrajskie słowo Jehuda, tłumaczone na Żyd, znaczy chwalca albo czciciel Boga. I kto dzisiaj jest tym Jehudą, prawdziwym czcicielem Boga? Czy Żydzi rodowici, czy wierzący chrześcijanie, zarówno z Żydów, jak i z pogan? Zobaczmy list do Rzymian, 2 rozdział, 28 i 29 werset. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. A więc apostoł Paweł zwraca uwagę, że niekoniecznie pochodzenie cielesne, niekoniecznie żydostwo rodowite, cielesne się liczy, ale duchowy judaizm, jeżeli tak można powiedzieć, duchowe żydostwo, duchowe wielbienie Boga, czyste serce oddane Bogu całkowicie. I list do Rzymian, 4 rozdział, werset 11, wyjaśnia, kto jest dzisiaj potomkiem Abrahama. List do Rzymian, 4 rozdział, 11 i 12 werset. Czytamy o Abrahamie. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych, aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość, i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Apostoł Paweł w tym rozdziale, musimy nakreślić pewne tło, wyjaśnia, że Abraham był usprawiedliwiony z wiary przez uwierzenie Bożej obietnicy, uwierzenie Bożemu Słowu. Stał się sługą Bożym, zanim miał zewnętrzną pieczęć tego, że jest sługą Bożym. Zewnętrzną pieczęcią było obrzezanie. Tak jak dzisiaj można to nie zupełnie przyrównać, ale trochę można przyrównać do chrztu. Tak jak obrzezanie bez wiary nie ma znaczenia i nic nie daje, i wielu dzisiaj obrzezanych Żydów, po prostu, którzy nie wierzą w Mesjasza, tak naprawdę apostoł Paweł by nazwał ich niewierzącymi, bo w 15 rozdziale, 31 wersecie listu do Rzymian mówi: bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei. Ateistów nie. Wierzyli w Boga, byli gorliwi dla prawa, byliby gotowi zabijać dla prawa, byliby gotowi sami zginąć dla prawa, ale dla Pawła, nie wierząc w Mesjasza, byli niewierzący. I dzisiaj, nie wierząc w Jezusa, wielu Żydów, nawet obrzezanych, gorliwych dla prawa, studiujących Talmud i Stary Testament codziennie, jest niewierzących w oczach Boga, bo nie wierzy w Mesjasza. Bo biblijny sens wiary jest wiara w Mesjasza. Abraham miał tą wiarę. On, nie wiem czy się orientujemy, on wierzył w nadchodzącego Mesjasza. Jemu obiecano, że przez jego potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I tym potomkiem okazał się Mesjasz. Ewangelia Jana mówi, że Abraham z wiarą oczekiwał dnia Mesjasza. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 56. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Abraham oglądał z wiarą przyjście Mesjasza, przyjście swego szczególnego potomka. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 13, wyjaśnia, że oni poumierali w wierze, Abraham i inni patriarchowie, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Abraham ujrzał przez wiarę już tego potomka, przez którego będą błogosławione wszystkie narody ziemi, i powitał go z dala. Zobaczył jego dzień, ujrzał i radował się. My dzisiaj jesteśmy zbawieni przez wiarę, ale oczywiście z łaski, w Mesjasza, który już nadszedł. Mężowie Boży Starego Testamentu oczekiwali tego Mesjasza. Byli zbawieni przez wiarę w Boga, w Jego Słowo, które mówiło o nadejściu tego Mesjasza w przyszłości. Bracia i siostry, widzimy, że Abraham miał tę pieczęć wtedy, kiedy był wierzącym. I stał się ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych. My jesteśmy jego dziećmi. Jesteśmy potomkami Abrahama, jeśli wierzymy. Otrzymujemy takie dziecięctwo abrahamowe dzięki temu, że wierzymy w Mesjasza. Ale on też jest ojcem obrzezanych, którzy nie tylko mają obrzezanie, ale wstępują w ślady jego wiary. Podobne myśli zawiera list do Galacjan. Zajrzyjmy, list do Galacjan. 3 rozdział, 6 do 9 wersetu i 29 werset. Czytamy tak. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan uprzednio, zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. 29 werset. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. A więc możemy być dziećmi Abrahama duchowymi, bo zdradzamy podobieństwo do niego. Tak jak mówi się niekiedy o synu, wykapany ojciec, bo ma te same skłonności, jest podobny może fizycznie, podobne upodobania. Tak my możemy mieć wiarę jak Abraham i być jego duchowymi potomkami. I tenże list do Galacjan mówi w 6 rozdziale od 14 do 16 wersetu. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Apostoł Paweł pokazuje, że fundamentem wszystkiego jest nowe stworzenie. To się liczy. I to nowe stworzenie jest możliwe tylko dzięki krzyżowi Chrystusa. Nie dzięki obrzezaniu, nie dzięki przestrzeganiu prawa, nie dzięki naszej mądrości. Tylko przelana święta krew Jezusa Chrystusa ma moc uświęcić grzesznika. Każdego, najgorszego, najsłabszego, najbardziej nędznego. Bo łaska Boża jest potężna, jest wszechpotężna i ratuje najbardziej słabych, zdruzgotanych grzeszników. I to jest wielka łaska. Wielka, cudowna dobroć Boża i pokój, miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy wierzą tylko w nowe stworzenie, że Bóg tworzy nowy lud przez Chrystusa, przez Jego krzyż i nad Izraelem Bożym. A kim jest ten Izrael Boży? To jest lud Boży Nowego Przymierza. To jest Kościół. Bo to Kościół trzyma się tej zasady właśnie o nowym stworzeniu, a nie Izrael cielesny. Jeśli tak, to w takim razie w Nowym Testamencie obietnice dotyczące Izraela muszą być odnoszone, czy jakieś tytuły, określenia, do Kościoła. I zobaczmy, czy tak jest. Druga Księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, 19 rozdział, 5 i 6 werset. Zobaczmy, jak określa Izraela i zastanówmy się, czy podobne określenia są odniesione do Kościoła w Nowym Testamencie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I porównajmy te słowa, gdzie czytamy o szczególnej własności Bożej, o królewskim kapłaństwie, o narodzie świętym, z pierwszym listem Piotra, drugi rozdział, wersety od 5 do 10. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Zobaczmy, mamy świątynię. Była świątynia izraelska, teraz jest dom duchowy. Świątynią jest Kościół. W kapłaństwo święte. Izrael miał być kapłaństwem? Miał być. I miał kapłanów w ogóle szczególnych, arcykapłana innych? My jesteśmy wszyscy kapłanami. Nowy Testament uczy powszechnego kapłaństwa wierzących. Każdy wierzący może służyć czymś w Kościele. Każdy może być użyteczny. I dalej, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Składamy Bogu ofiary. Niepotrzebne są ofiary w świątyni, w miejscu najświętszym, składane przez arcykapłana żydowskiego. Mamy duchowe ofiary. Składamy, a to jest nasze ciało. To jest owoc warg, czyli modlitwa, które wyznaje Jego imię, Boże imię. I to jest także dobroczynność i pomoc wzajemna, jak wyjaśnia 13 rozdział listu do Hebrajczyków. Składamy duchowe ofiary. I co ciekawe, dalej Paweł pisze, dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. I dalej teraz. Czyli widzimy, że ci, którzy odrzucają Chrystusa, po prostu są niewierzącymi. Ale wy jesteście rodem wybranym. Skąd my to znamy? Druga Mojżeszowa mówiła, że jesteście rodem wybranym. Królewskim kapłaństwem. Skąd my to znamy? Znowu druga Mojżeszowa. Narodem świętym. Kościół jest narodem świętym. Ludem nabytym. Tą szczególną własnością, tak? Ale ten Kościół ma też zadania. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Bo ogłaszać atrybuty, przymioty, zalety tego, który ich powołał. Pana Jezusa, Boga Ojca. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Czytamy w wersecie 10. Tu jest cytowana Księga Ozeasza. I Księga Ozeasza dotyczyła Izraela, który był jak nielud Boży. A tu w Nowym Testamencie jest to odniesione do Kościoła, że on stał się ludem Bożym. Ludem Bożym Nowego Przymierza, którym Bóg się posługuje, jest Kościół. Ktoś może w tym miejscu zapytać, a co z Izraelem? Czy Bóg odrzucił Izraela? Czy Izrael nie jest drugim ludem Bożym? Czy nie ma dwóch odrębnych planów dla Kościoła osobny i dla Izraela osobny? Zaraz się nad tym zastanowimy. Zróbmy sobie przegląd krótki listu do Rzymian. Mówi o zbawieniu Izraela, o losie Izraela przyszłym. Wersety 6 do 8 w 9 rozdziale wyjaśniają, że nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem abrahamowym, lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Czyli Paweł wykazuje, że prawdziwym Izraelem nie są tylko cieleśni Izraelici, ale dzieci obietnicy, ci, którzy naprawdę są z wiary. Ta sama myśl, którą mieliśmy w liście do Galacjan i także we wcześniejszych rozdziałach listu do Rzymian. Izrael się potknął, bo 9 rozdział 32 mówi, że zabiegał jakby o zbawienie z uczynków i potknął się o kamień obrazy, o Chrystusa, w którego ktoś wierząc nie będzie zawstydzony. Usiłowali własne, jak mówią wersety 1 do 4, 10 rozdziału, usprawiedliwienie ustanowić i nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, bo końcem prawa jest Chrystus. W Nim jest zbawienie każdego, kto wierzy. Prawo miało do Niego przygotować. Czy Bóg odrzucił swój lud, pyta Paweł w 11 rozdziale, wersecie 1. Mówi bynajmniej. I wyjaśnia, że w pierwszym wieku pozostała resztka według wyboru łaski. Wyjaśnia w wersecie 7, że czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Czyli Bóg zbawił tylko wybranych w pierwszym wieku. Większa część jednak uległa zatwardziałości. I tylko z łaski, był to wybór łaski. I co się stanie dalej z tymi Izraelitami? Od 13 wersetu czytamy: Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy: odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbijaj się w pychę, ale się strzeż. I tu musimy się zatrzymać na chwilę. W przekładzie Biblii Warszawskiej jest tu błąd. W tekście greckim jest: nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. I we wszystkich innych przekładach tak jest. Przykładowo w Biblii Poznańskiej czytamy: nie unoś się pychą, lecz lękaj się. I czytamy: jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz obcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, obcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. Skoro lud Boży wywodził się od Abrahama i w naturalny sposób do ludu Bożego należeli Izraelici, to jeśli teraz większość Kościoła stanowią ludzie z pogan, to nie mają powodu, żeby się wynosić, bo są niejako troszkę sztucznie wszczepieni w to drzewo oliwne, w drzewo ludu Bożego, patrząc z punktu widzenia Izraela, ale tamci zostali odłamani z powodu niewiary. My trwamy dzięki wierze, dlatego nie powinniśmy się wynosić nad nich, bo Bóg nie oszczędzi też i nas, jeśli nie będziemy trwać w wierze, w dobroci. Mamy wytrwać w dobroci, bo inaczej i my będziemy odcięci. Pamiętajmy, że Bóg jest i dobrym Bogiem, i surowym. Surowym dla tych, którzy odpadli, ale dobrym dla tych, którzy trwają. Więc nasze zadanie jest trwać w wierze. Ci Izraelici, którzy nie będą trwali w niewierze, zostaną też wszczepieni ponownie. I cieszymy się bardzo, że coraz więcej Żydów dochodzi do wiary w Pana Jezusa. Ja osobiście spotkałem takich braci czy siostry, którzy uwierzyli w Pana Jezusa jako Żydzi. I to jest chwała Bogu. Oczywiście trzeba powiedzieć, że są różni ci Żydzi wierzący obecnie. Są tacy Żydzi bardzo tradycjonalistyczni wierzący obecnie w Pana Jezusa, którzy uważają, że nie powinni na przykład zawrzeć związku małżeńskiego z chrześcijanką czy z chrześcijaninem, który jest z pogan. To są wielcy tradycjonaliści, oni judaizują, oni różne też przepisy wprowadzają. Ale są też tacy, którzy rozumieją, że zbawienie jest z łaski, zachowują może nawet pewne swoje tradycje, ale nie uważają, że to jest warunkiem zbawienia. Tak jak Polak, powiedzmy, będzie jadł tego schabowego, ziemniaki i surówkę, tak Żyd będzie miał swoją dietę i swoje obyczaje. Prawda? I to nie musi być złe i nie trzeba tych braci tego oduczać. Ważne, żeby z tego nie zrobili, że oni są lepsi od nas. Albo na przykład, że dzięki temu będą zbawieni. I apostoł Paweł objawia nam dalej tajemnicę. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy. I zauważmy, apostoł Paweł odsłania wielką tutaj sprawę przed nami, że Izrael nie będzie do końca trwał w zatwardziałości. Ale gdy poganie w pełni wejdą, to znaczy gdy zostanie zebrane żniwo spośród pogan, zostaną zebrani wszyscy, którzy mają być zbawieni spośród pogan. I to żniwo będzie się kończyć w czasach ostatecznych. To znaczy wręcz zacznie, powiedzmy, być widoczne, że już jakby trudno kogoś pozyskać z pogan. Wtedy nastąpi taki bardziej masowy zwrot Izraelitów ku Mesjaszowi. co dzisiaj w Izraelu procent wierzących w ogóle jest bardzo nieznaczny. Bardzo niewielu ludzi w ogóle wierzy w Boga. Większość jest ateistami nawet. Będzie wielka zmiana. Bóg doprowadzi przez pewne wydarzenia do tego, że oni zwrócą się do Mesjasza. Ale uwaga! To, że poganie w pełni wejdą, nie oznacza, że każdy pojedynczy poganin będzie zbawiony. I to, że cały Izrael będzie zbawiony, też nie oznacza analogicznie, że każdy co do jednego uwierzy. Ale będzie bardziej masowe, gremialne pójście Izraelitów za Mesjaszem. Ale mam pytanie. Czy to znaczy, że w przyszłości, tak jak głosił pewien teolog Louis Sperry Schaffer, będą dwa ludy Boże? Jeden na ziemi będzie w Izraelu, Izrael, a drugi w niebie Kościół. List do Efezjan odpowiada nam na to pytanie, czego możemy oczekiwać, co Bóg wprowadził. Czytamy list do Efezjan, drugi rozdział, wersety 14 do 16. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. O co chodzi? Nie będzie dwóch ludów Bożych. Kiedy Izraelici zwrócą się do Mesjasza i Go przyjmą, też znajdą się w Kościele, bo Pan Jezus obalił mur nieprzyjaźni i już nie będzie go wznosił. Będzie jeden lud, nierozdzielony żadnym murem nieprzyjaźni i będzie razem czcił Boga. Księga Objawienia nie zna innego ludu, jak tylko oblubienicę baranka i wesele baranka. I właśnie ten lud będzie czcił Boga. I to jest wielka tajemnica, o której mówi Paweł w trzecim rozdziale, w wersecie 6, która przez Ducha została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Ewangelia głosi, że w jednym ciele będą zbawieni i Żydzi, i poganie. I przez ten Kościół, nie przez Izrael, przez Kościół, 10 werset mówi, że nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznają różnorodną mądrość Bożą. I chwała będzie Bogu, jak mówi werset 21, w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Nie w Izraelu cielesnym, ale w nowym ludzie Bożym. Zatem podsumujmy nasze rozważania. Izrael cielesny nie doszedł do usprawiedliwienia z wiary ogółu tego ludu przez uczynki. Nie przyjął Mesjasza, odrzucił go, zgorszył się nim i stracił Królestwo Boże. Królestwo Boże otrzymał nowy naród, nowe obrzezanie, prawdziwe obrzezanie, Izrael Boży, Kościół. Izrael nie został całkiem odrzucony, Izrael zwróci się do Mesjasza w czasach ostatecznych. Już teraz w każdym pokoleniu są wybrani z Izraela, którzy wierzą w Mesjasza, tak jak i w pierwszym wieku. I ci stają się członkami ludu Bożego. I w przyszłości będzie jeden lud Boży zbawiony. Kościół, oblubienica baranka, złożony z Izraela, z Żydów wierzących i z wierzących pogan. Drodzy bracia i siostry, wiem, że to jest inne ujęcie, niż większość z nas się na co dzień spotyka. W wielu opracowaniach, w wielu wykładach. Ale na koniec chciałbym jeszcze pokazać, jak apostoł Jakub pokazał spełnienie księgi Amosa. Księga Amosa zapowiadała, 9 rozdział, 11 i 12 werset: w owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę ją z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki domu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje imię, mówi Pan, który to czyni. I ktoś z nas pomyśli, że tu chodzi głównie o Izrael, a tymczasem apostołowie nieco nie tak dosłownie interpretowali Stary Testament. 15 rozdział od 13 wersetu powiada tak, dzieł apostolskich. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. A zatem Jakub widzi spełnienie księgi Amosa w tym, że powstaje lud dla imienia Bożego, lud, który jest złożony nie tylko z Żydów, ale i z pogan. I wtedy został odbudowany upadły przybytek Dawida. Jakie to zadanie dla nas? Módlmy się, żeby jeszcze wielu Żydów doszło do poznania Mesjasza, a ci, którzy już uwierzyli, żeby nie poszli w jakieś odstępstwo, zwiedzenie, kompromis, żeby nie odpadli od wiary, żeby wytrwali. My sami mamy obowiązek być pokornymi i dziękować Bogu, że przyłączył nas do swego ludu i nie wynosić się. Trwać w wierze, trwać w dobrym, trwać w wierze, która rodzi miłość, która rodzi wszelkie dobre owoce, z wiary to jest wszelki dobry owoc w naszym życiu, a wiara jest też z łaski. Także niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy naprawdę godnie reprezentowali Boga, abyśmy byli naprawdę tymi, którzy wielbią Boga w duchu, którzy chlubią się w Jezusie Chrystusie i nie pokładają ufności w ciele, co było zgubą kiedyś dla Izraela, ale na szczęście nie na zawsze. Amen.